Drogo umiłowani w Chrystusie Panu naszym braterstwo, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, kochana młodzieży, przypadło mi w udziale podzielić się przy łasce i pomocy Bożej słowami żywota z tej świętej księgi. Sprawia mi, po pierwsze chciałem powiedzieć, ogromną radość, że przez te dwa dni mogłem znaleźć się na tym miejscu i słuchać wspaniałych słów żywota. Zdaję sobie, braterstwo, na pewno sprawę, wy również, że już bardzo wiele z tego miejsca było wypowiedziane, że każdy z nas znalazł już sobie coś dla siebie. Niektórzy, jak tu można było już zauważyć, myślami są już w drodze do swoich domów. Ale braterstwo, jeszcze na tą jedną małą chwilkę pozostawmy na boku nasze ziemskie troski i kłopoty, a zastanówmy się nad dobrym Słowem Bożym. Temat naszych rozważań przy łasce i pomocy Bożej nazwiemy sobie obóz nad wodami w Elim. Ale nim przejdziemy do naszego tematu, chciałem i ja, chociaż już przy zakończeniu naszej konwencji, dołączyć do tego wspaniałego bukietu życzeń i pozdrowień i przesłać od ludu Pana, od zboru Pana w Nałęczowie dla braterstwa serdeczne bratnie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego oraz wytrwania w poświęceniu sercem przy Panu. Jak już wspomniałem, kochani braterstwo, myślę, że wszyscy czujemy wdzięczność do Pana Boga za te dwa dni wspólne niespędzone na wielbieniu Jego imienia, na społeczności z prawdą świętą, na społeczności z braćmi. Siedząc na tym miejscu, zastanawiałem się, ile trzeba było włożyć trudu, ile trzeba było włożyć pracy, wysiłku, aby nas tutaj zaprosić i ugościć. Ile trzeba wysiłku, aby dzisiaj stanąć tam nad garkiem gotującej się zupy przy dzisiejszej temperaturze. Ile trzeba było pracy włożyć, aby nas tu móc zaprosić i ugościć. I zastanawiając się nad tym, przypomniało mi się dwa wydarzenia z Nowego Testamentu, z życia Pana Jezusa. Naprawdę szczęśliwi byli ci ludzie, na których drodze stanął nasz Pan. Pierwsze to jest wspomniane w Ewangelii Jana, 5 rozdziale i 1 wierszu. W Jerozolimie przy owczej bramie była sadzawka, która nazywała się Betrzeba. Woda tej sadzawki tryskała z podziemnego źródła. Posiadała ona właściwości lecznicze, zwłaszcza wtedy, gdy sadzawka zaczęła bić, wody zaczęły wypływać z podziemnego źródła, napełniać sadzawkę i wtedy ktokolwiek wszedł do tej sadzawki, mógł być uleczony. Tam w krużgankach leżało wiele chromych, ślepych, sparaliżowanych, czekających na poruszenie wody. Między tymi chorymi był człowiek, który chorował 38 lat. To jego właśnie Pan Jezus zapytał, chcesz być uzdrowionym? Chcę, mówi, ale nie ma człowieka, który by mi pomógł. Który by pomógł choremu przybliżyć się do sadzawki. Oby tak braterstwo nie było z nami, że brat lub siostra może potrzebują pomocy, a my nie mamy czasu, aby pomóc im zbliżyć się do Chrystusa. Myślę, że bracia miejscowi, bracia tu w Budziarzach uczynili raczej coś na wzór tego, co jest wspomniane w Ewangelii Marka 2 rozdziału. Tam też był człowiek sparaliżowany, że niosło go 4 mężczyzn do Pana Jezusa, aby był uzdrowiony. Ale pamiętamy, ze względu na tłum nie mogli do niego dojść. Rozebrali więc dach nad tym miejscem, gdzie był Pan Jezus i przez otwór w dachu spuścili na noszach sparaliżowanego. W większości przypadków Pan Jezus pytał chorych, chcesz być uzdrowionym? Tutaj Pan Jezus, widząc ich wiarę, już nie pyta. Odczytajmy słowa z Ewangelii Marka 2 rozdziału 5 wierszu. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są tobie grzechy twoje. Braterstwo, ileż wysiłku kosztował taki wyczyn? Pan Jezus ich pochwalił i nagrodził. Dziękujmy, braterstwo, Panu Bogu, że między nami są bracia, którzy wykładają tyle siły, aby nam ułatwić spotkanie ze Zbawicielem. Bo w ten właśnie sposób mamy sobie wzajemnie pomagać. Oby w naszym otoczeniu nie znalazł się ktoś, w kim by zgasła radość i chęć duchowego życia. Myślę, braterstwo, że tutaj miejscowi bracia. Tak samo właśnie, jak ci bracia z Ewangelii dokonali wielkiej pracy, aby nam umożliwić spotkanie się ze Zbawicielem. Umożliwić nam spotkać się na tym miejscu z naszym Panem, jak ci właśnie z Ewangelii Marka. Wracając do naszego tematu, to słowa te pochodzą z drugiej księgi Mojżeszowej, 15 rozdziału, a 27 wierszu. I przyszli do Elim, gdzie było 12 źródeł i 70 palm, i tam nad wodą rozłożyli się obozem. Po opuszczeniu wód Mara, po kilkugodzinnej podróży, Izrael przybył do Elim. Duża oaza, około 12 źródeł wody było tam i 70 drzew palmowych. Było to idealne miejsce do odpoczynku. W Elim obozowali około 2 tygodni, zanim zagłębili się w pustynię otaczającą górę Synaj, a szczyt tej góry to przecież góra Boża Choreb, gdzie Pan Bóg ukazał się Mojżeszowi w gorącym krzaku. Naród żydowski w cieniu tych palm przy źródłach wody nabierał sił do podróży po pustyni. Podobnie braterstwo i my. Po trudach codziennego życia, pokazanych w gorzkich wodach Mara, przyszliśmy do Elim. To idealne miejsce duchowego odpoczynku. My tutaj na tym miejscu też mamy 12 źródeł wspaniałej wody prawdy Słowa Bożego, jakie pochodzą od 12 apostołów barankowych. 70 palm, 70 palmowych drzew przypomina nam, zwracamy myślą do Pana Jezusa, do Jego 70 uczni, których rozesłał, których służba przedstawiała publiczną usługę braci w wieku Ewangelii, aż do jej skończenia. 70 uczniów było polecone, aby szli do każdego miasta i było im powiedziane, że nie obejdziecie wszystkich miast, a Syn Człowieczy przyjdzie. To znaczyło, że nasze poselstwo o Królestwie jest dla wszystkich narodów, języków, ludów, gdziekolwiek możemy znaleźć chętnych ku słuchaniu. Bo było zapewnione, że ledwie zdołamy dokonać pracy głoszenia dobrej nowiny, to Syn Człowieczy przyjdzie w mocy swojego Królestwa. Tak jak naród żydowski w Elim nabierał nowych sił do podróży po pustyni, tak właśnie myślę naszym przyjazdem, celem przyjazdu tutaj do Budziarz było uwielbić Pana Boga, spotkać się z braćmi, ale również nabrać tych nowych sił do podróży po pustyni życia. Myślę, braterstwo, że dużo skorzystaliśmy w tym naszym duchowym Elim. Być może wiele z nas kosztowało dużo trudu i wysiłku, by znaleźć się na tym miejscu. Niedługo, jak to już braterstwo zaznaczali, trzeba będzie opuścić to miłe spotkanie. Są wśród nas bracia i siostry, którzy od tego miejsca, od wczoraj, jak widzieliśmy, rozpoczęli nową drogę za Panem. Braterstwo, przyjmijmy ich gorąco w naszych zborach, aby mogli swoje powołanie i wybór uczynić pewnym. Powróćmy do naszych zborów, do naszych domów, do naszych rodzin z nowymi postanowieniami, odrodzeni przez moc Ducha Świętego. Popatrzmy, braterstwo, na pewne wydarzenie ze Starego Testamentu. Działo się to w czasach królów izraelskich, za panowania króla Jeroboama. Król ten stał przy ołtarzu i składał ofiarę z kadzidła. Ołtarz ten był w Betel, a więc był postawiony wbrew woli Bożej, a przecież do składania ofiar byli upoważnieni kapłani. Jako znak niewłaściwej czci ołtarz się rozpada, a mężowi Bożemu prorokowi było przykazane, aby do swojego domu nie wracał tą samą drogą. Z powrotem mówi, idź inną drogą. Odczytajmy słowa z pierwszej księgi królewskiej, 13 rozdziału, a 9 wierszu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Kochani braterstwo, myślę, że się nie zdarza, ale gdyby tak się zdarzyło, że w naszym sercu pobudowaliśmy ołtarz, ale ołtarz nie taki, jak Pan Bóg sobie tego życzy. Może jakieś uprzedzenie, może jakieś złe spojrzenie, to pielęgnujemy w naszym sercu. To właśnie takie spotkania, jak to nasze, mają nam pomóc w rozwaleniu takiego ołtarza. A taki mamy, jak czytaliśmy, rozkaz od Pana. Nie wracaj tą samą drogą. Idź, ale idź inną drogą. Tych lekcji, tych kilka lekcji słyszanych, te dwa dni spędzone w gronie duchowej rodziny, niech pomogą nam, braterstwo, z większym zapałem, z większym zaangażowaniem walczyć z trudnościami, jakimi niewątpliwie usiane jest nasze życie. Pokażmy naszemu Ojcu, że wracamy stąd silniejsi niż przyjechaliśmy. Podnośmy sobie nawzajem ręce. Wspierajmy naszych braci i sióstr i naszych przyjaciół, którzy znajdują się na łożach śmierci, w szpitalach, w osamotnieniu. A nade wszystko, braterstwo, wyrabiajmy sobie to, o czym jest wspomniane w szóstym tomie, że jest metą każdego chrześcijanina. Wyrabiajmy sobie owoc Ducha Świętego, jakim jest miłość. Bo święty apostoł Paweł w liście do Kolosensów w 3:12 to tak napisał. Przetoż przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, w łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie miłość, która jest spójnią doskonałości. Wyrabiajmy sobie, braterstwo, tą miłość, która jest w życiu chrześcijanina najważniejszą. Uczmy się jej nawet od mężów Starego Testamentu. Popatrzmy, braterstwo, na postać dobrze nam znaną Mojżesza. Jak on ukochał naród żydowski. Przypominamy sobie historię Mojżesza, który przed Bożym był obliczem, a u stóp tej góry lud oddawał cześć złotemu cielcu. Modlitwa, którą wtedy Mojżesz wypowiedział do Pana Boga, wiele go kosztowała. Pomyślmy, braterstwo, czy moglibyśmy się tak pomodlić słowami modlitwy Mojżesza. Druga Księga Mojżeszowa, 32:32. Teraz odpuść ich grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie z tej księgi, którą napisałeś. Mojżesz, braterstwo, rzeczywiście jest przykładem modlitwy za lud Boży. Modlitwy ofiarnej, wytrwałej, płynącej z troski. Wiedział on, że Pan Bóg wypełni wszystkie swoje obietnice, które przyrzekł aż do końca. Bo, braterstwo, prawdziwej miłości nie można kupić. Tak jak ten chłopczyk, który wszedł do kuchni, gdzie mama gotowała kolację, wręczył jej zapisaną przez siebie kartkę papieru. Matka wytarła w fartuch mokre ręce, wzięła kartkę do ręki i przeczytała. Koszenie trawy 5 złotych. Sprzątanie mojego pokoju 3 złote. Pójście za ciebie do sklepu 2 złote. Pilnowanie braciszka 3 złote. Wynoszenie śmieci 2 złote. Dobre stopnie na półrocze to 5 złotych. Zamiatanie podwórka to 5 złotych, więc razem 25 złotych. Matka wzięła pióro do ręki, odwróciła kartkę i napisała na drugiej stronie. 9 miesięcy, kiedy cię nosiłam pod sercem, a ty rosłeś, za darmo. Wszystkie noce, gdy czuwałam przy tobie, pielęgnowałam, modliłam się za ciebie, mój synku, za darmo. Wszystkie godziny prób i łzy wylane z twojego powodu przez lata twojego życia, za darmo, mój synku. Wszystkie noce wypełnione lękiem, za darmo. Zabawki, jedzenie, ubranie, a nawet podcieranie nosa, za darmo, mój synku. Kiedy to wszystko dodasz, przekonasz się, że całą moją miłość masz za darmo, bo prawdziwej miłości nie można kupić, bo prawdziwa miłość nie kosztuje nic. Prawda, braterstwo, przyjęta do naszych serc, pomimo trudności, pomimo doświadczeń dnia codziennego, powinna zmieniać nasz charakter. Takie spotkanie, jak to dzisiaj, które mamy, powinno powodować nasz rozwój duchowy, powinno przybliżyć nas, chociaż o krok do wystawionego wzoru w Jezusie Chrystusie. Bo tak mówi Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, 22 wierszu. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Człowiek, braterstwo, rodzi się z usposobieniem, a nie z charakterem. Charakter to umysłowa, moralna jakość uprawianego usposobienia. Charakter rozwijamy przez zajmowanie osobistego stanowiska w różnych sferach, zdarzeniach i okolicznościach życia. Jak wynika ze Słowa Bożego, mamy być ukształtowani na wzór i podobieństwo naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wypracowane w ten sposób przymioty charakteru winny być utrzymywane w ciągłej aktywności i ćwiczone właśnie w różnych, nie zawsze przyjaznych sytuacjach życiowych. Takie właśnie spotkanie, jak to nasze, to przedsmak zbliżającego się Królestwa Bożego. Mamy wyrabiać w sobie pragnienia uczestnictwa w takich bratnich społecznościach, bo tak mówi święty apostoł Paweł w liście do Filipensów w 2 rozdziale, 1 wierszu. Jeśli tedy macie jaką pociechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakieś wnętrzności zlitowania w was, dopełniajcie z wesela mojego, abyście jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednorozumiejący. To braterstwo tęsknota, myślę, za duchową społecznością sprowadziła nas na to miejsce, aby nasze związki, związki bratniej miłości stały się jeszcze mocniejsze i bardziej ożywione. Nas, braterstwo jako duchową rodzinę, łączy przecież jeden wspólny cel, a tym celem jest służyć Panu Bogu, służyć Chrystusowi przez usługę drogim nam braciom i siostrom, pragnącym naśladować mistrza. Mistrza, który powiedział, że takiej rodziny się nie wstydzi, ale ich członków nazywa swoimi braćmi i siostrami. Społeczność z braćmi, społeczność z siostrami jest dowodem naszej społeczności z Bogiem. Bo jeżeli nie będziemy pragnąć społeczności z bratem, którego może nieraz nawet na co dzień widzimy, to w jaki sposób będziemy pragnąć społeczności z Bogiem, którego nie widzimy? Niech społeczność bratnia wzmacnia nasze uczucia, łączący lud Boży pielgrzymujący do tej niebiańskiej ojczyzny. Wierzymy również w Pańską obecność wśród nas, zgodnie ze słowami, że gdzie są dwaj albo trzej, zgromadzenie w imię moje tamem jest pośrodku nich. A braterstwo, nas myślę, że jest tutaj trochę więcej niż dwóch lub trzech. Wprawdzie wprowadzenie w życie nowego przykazania naszego Pana, abyśmy się społecznie miłowali, będzie widoczne w usługiwaniu jedni drugim, w pomaganiu sobie wzajemnym. Niech wzorem i przykładem dla nas będą bracia w pierwotnym kościele, o których pisze święty Łukasz w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale i 42 wierszu. I trwali w nauce apostolskiej, w społeczności i w łamaniu chleba i w modlitwach. W zacytowanym tutaj słowach widzimy, że czytaliśmy, że trwali w tej społeczności, a więc społeczność musi być trwała. Po drugie, łamanie chleba jest dowodem tej społeczności. No i ważną rzeczą, co też było podkreślane, jest również modlitwa. Aby korzystać z tego duchowego chleba żywota, musimy być w społeczności z Panem i w społeczności z Jego ludem. Tajemnica jedności w Kościele to nie zewnętrzna jego organizacja, ale wzajemne służenie jedni drugim, prostota i miłość. I do tej naszej dwudniowej społeczności każdy z nas, zgromadzonych tutaj, coś wniósł ku zbudowaniu. Myślę, że to przywieźliśmy na tym miejsce, co mieliśmy najlepszego. Mógł to być nawet uśmiech, przyjazny uścisk dłoni, słowa żywota z tej świętej księgi. Zauważyliśmy, że nasz Pan, przepasawszy się, usługiwał nam tutaj, przy duchowym stole, tak obficie zastawionym, zgodnie z Jego obietnicą Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, a 37 wiersz. Błogosławieni oni słudzy, których gdy Pan przyjdzie, czujących znajdzie. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich za stół, a przechadzając będzie im służył. Myślę, że będąc tu na tym miejscu, doświadczyliśmy tego. Ta społeczność bratnia, taka jak tu właśnie nasza, została przedstawiona w Biblii Świętej w różnych podobieństwach i obrazach. Na przykład, po pierwsze, to pierwszy list świętego apostoła Piotra, 2:5. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Jest to braterstwo piękny obraz, wskazujący na naszą społeczność z Panem, ale jak zauważymy potem, nie tylko z Panem, ale również my między sobą. Bo jak w każdej budowli przecież jest kamień na kamieniu i kamień obok kamienia. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że do Pana Jezusa to byśmy chcieli, prawda, wszyscy pasować. Ale żeby pasować do Pana Jezusa, to też musimy się i co? Dopasowywać jedni do drugich. I z tym, braterstwo, czy nie mamy nieraz problemu? Jak to się dzieje w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych zborach? Czy taka społeczność, jak te dwa dni dzisiejsze spędzone w Budziarze, na Budziarach, pomaga nam, myślę, że dużo nam pomaga, w dopasowaniu się wzajemnym? Inny obraz takiej społeczności, braterstwo, to pasterz i owce. Nasz Pan jest tym dobrym pasterzem, a my jesteśmy Jego owcami. Ewangelia Jana, 10:11. Jam jest on dobry pasterz kładzie duszę swoje za owce. Pan Jezus duszę swoją położył, życie swoje oddał za nas, a jednak w dalszym ciągu pozostaje naszym dobrym i wiernym pasterzem. Kolejne podobieństwo, braterstwo takiej naszej społeczności to jest świat roślinny. Ewangelia Jana, 15:4 mówi: trwajcie we mnie, a ja w was, jak olejotrość sama w sobie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, bo ja jestem krzewem winnym, a wy latroślami. Kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców, a beze mnie nic uczynić nie możecie. Myślę, braterstwo, że podróżując już lat ileś po tej wąskiej drodze, przekonaliśmy się sami, że słowa są to wierne i prawdziwe. Co powiedział Pan Jezus, że beze mnie to nic uczynić nie możecie. Naszą społeczność Pismo Święte przedstawia również w obrazie społeczności małżeńskiej. To Pan Bóg postanowił, że ona ma być nierozłączona, a mąż i żona mają pomagać sobie we wszelkich sprawach życia. List świętego apostoła Pawła do Efezów, 5:31 mówi: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka jest, lecz ja mówię o Chrystusie i Kościele. Na przykładzie braterstwa małżeństwa widzimy tą społeczność, a więc miłość, tęsknota, wspólny cel, chęć bycia razem. Następnym przykładem społeczności jest człowiek, jego głowa i ciało. List świętego apostoła Pawła do Kolosensów, 1:17 mówi: on też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On też jest głową ciała, czyli Kościoła. Czyli kto? Pan Jezus. I ostatnim już takim przykładem społeczności bratniej na pewno, może by nawet trzeba było wymienić jako pierwszy, braterstwo znają, to jest chleb. Aby ziarna mogły być zmielone, muszą być zmielone, aby mogły wejść w skład tego chleba. Co pięknie przedstawia ofiarowanie naszej woli i utratę swoich indywidualności. Tęsknotę właśnie do takiego domu Bożego, tęsknotę do takiej społeczności wyraził już w Starym Testamencie psalmista pański Dawid i w 84 psalmie, a 3 pisze: dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Serce moje i ciało moje radośnie woła do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, Jaskółka gniazdo na, ma, gdzie pisklęta trzyma swoje, tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Tak, braterstwo, jak ptaki czują ciepło i ochronę i odpoczynek w swoim gnieździe, tak psalmista czuje to samo w świątyni pańskiej. Aby braterstwo jednak korzystać z takich społeczności, musimy posiadać ducha uczniowskiego, musimy posiadać chęć uczenia się w cichości i pokorze, uważając jedni drugich za wyższych od siebie. Społeczność z ludem Bożym to miejsce właśnie duchowego odpoczynku. Wierzę, braterstwo, że nasza społeczność na tej konwencji była właśnie taką duchową oazą, gdzie mogliśmy duchowo odpocząć jak Izrael nad wodami w Elim z naszego tematowego tekstu. Umiłowani w Panu, drodzy bracia i siostry, to tutaj właśnie, na tym miejscu otworzyliśmy szeroko serca jedni ku drugim, aby z nich wylać olej. Ten przyjemny zapach niech pozostanie w naszej pamięci aż do końca naszej ziemskiej wędrówki. Myślę, braterstwo, że nie ma na świecie człowieka, który by nie pragnął być szczęśliwym. Ale każdy z ludzi ma przecież swoje wyobrażenie o szczęściu. Dla nas, myślę, tu wszystkich, którzyśmy się na tym miejscu zebrali, szczęściem jest to, cośmy wspomnieli na początku, że Chrystus stanął na naszej drodze, że dał nam się poznać i że Pan Bóg przyjął nas za swoje dzieci. Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, choć nieraz do oczu cisną się łzy. W Biblii Świętej czytamy, że święty apostoł Paweł przez swoją wierność Ewangelii został zakuty w kajdany. W łańcuchach stanął przed królem Agrypą, aby dać świadectwo o Bożej prawdzie. Czy, braterstwo, pamiętamy, jaki wtedy użył słów? Co wtedy powiedział? Odczytajmy Dzieje Apostolskie, 26 rozdział i 2 wiersz. Święty apostoł Paweł powiedział w ten sposób: uważam się za szczęśliwego, królu, że mogę się dziś wobec Ciebie bronić przed tymi, którzy mnie oskarżają. Abyśmy i my, braterstwo, mogli tak powiedzieć: jestem człowiekiem szczęśliwym. To nie wystarczy być uczestnikiem takiej społeczności z Panem, z Jezusem, z braćmi, ale należy uczynić coś jeszcze więcej. Należy Pana zaprosić do naszych serc, do których On puka i czeka. Bo tak to jest jakoś urządzone, że drzwi naszych serc to otwierają się od środka. Dlatego prośmy Pana, aby został z nami. Prośmy Pana, aby został z nami, bo się ma ku wieczorowi. Ma się ku wieczorowi nasza duchowa społeczność, a jak również z poprzednich tematów słyszeliśmy, że ma się również ku wieczorowi. Wiek Ewangelii ma się ku końcowi. Nadchodzi czas trudny, nadchodzi czas, o którym prorokował prorok Izajasz w 26 rozdziale swojego proroctwa, a 20 wierszu. Wejdź więc, ludu, do swoich pokojów. Zamknij se drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo to wynijdzie ze swego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Myślę, braterstwo, że w tym czasie przyszło nam żyć. Masowe mogiły, co tu brat w poprzednim temacie wspominał, dotychczas nieznane, ani nieznani ich sprawcy, są dzisiaj wyjawiani. Pan wychodzi ze swego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi. Tym bardziej właśnie oczyma wiary, widząc wypełniające się proroctwa, prośmy Pana: Panie, zostań z nami, bądź się ma ku wieczorowi, po której zapadnie noc, w której nic nie będzie można sprawować. Popatrzmy, braterstwo, na tych dwóch uczni idących do Emaus, jak zmieniło się ich życie, gdy poznali Chrystusa i poprosili: Panie, zostań z nami, a on się zgodził. Bo mamy, braterstwo, tą obietnicę, że o cokolwiek byśmy prosili w imieniu Jego, to otrzymamy. Opis Ewangelii Łukasza wskazuje, że ci dwaj uczniowie byli mieszkańcami miasteczka Emaus. Wracali z Jeruzalem ze święta Paschy i szli mocno zasmuceni i załamani. Rozmawiali o tym, co się stało. Droga z Jeruzalem do Emaus to jest około 12 kilometrów. W tym czasie przyłącza się do nich miły, serdeczny podróżny, słucha ich rozmowy i dopytuje się o powód ich smutku. Uczniowie po tej koszmarnej nocy tam na Golgocie doszli do wniosku, że może właściwie to na dłuższą metę to nie ma sensu. Opuścili Jeruzalem i idą. Nieraz szli tą drogą. Nieraz szli tą drogą pełni radości, pełni zachwytu, a dziś idą z opuszczonymi głowami. Pan podchodzi do nich i pyta, o czym rozmawiacie? Co było przyczyną ich smutku? Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Uczniowie po prostu nie nauczyli się tego, co należało. Znali przecież Torę, słuchali proroków, Pan Jezus ich przez 3 lata nauczał i tłumaczył im, że musiał umrzeć, a 3. dnia zmartwychwstanie. Oni wiedzieli o tym, co Pan Jezus do nich mówił, ale ich patriotyzm wymagał, spodziewał się czegoś innego. Oni wyglądali natychmiastowego uwolnienia i z niewoli i zniszczenia Rzymu. Bracia i siostry, dziś wielu ludzi, choć ma Biblię, czyta ją, to żyje w rozpaczy, bo też właśnie słowa te interpretuje na inny sposób. Co czyni Pan? Czy pokazuje im swoją chwałę? Czy może pokazuje swój zraniony bok? Nie. Pan dzisiaj przypomina na swoje słowo, na Słowo Boże. Bracie, siostro, utrudzony wędrowcze, Pan Bóg chce, aby twoja wiara była ugruntowana na dobrym Słowie Bożym, na właściwej interpretacji tego słowa. Serca ich, jak pamiętamy, rozgrzały się. Serca ich rozpaliły się, kiedy słyszeli wypowiedziane przez Niego słowa. I proszą dlatego. Proszą, Panie, zostań z nami, bo Ci się ma ku wieczorowi. Nieznany przechodzeń zapewne poszedłby dalej. Nierozpoznany, gdyby go nie przymusili, aby z nimi pozostał. Nawet by nie wiedzieli, z kim rozmawiali. Bracie, siostro, czy pamiętasz, że Pan Jezus i przez ciebie chce być do twojego domu zaproszony? Czy słyszysz to pukanie? A może tak jak Kleofas odpowiesz po tych 2 dniach tutaj spędzonych? A myśmy się czegoś innego spodziewali. My jednak, braterstwo, zaprosiliśmy Pana do stołu. W naszym przypadku, myślę, nie będzie tak, jak mówi kaznodzieja Salomon, że miły mój puka, a potem odchodzi. Naśladujmy więc, braterstwo, gorliwość, nadzieję, wiarę tych braci z Emaus. Kim bylibyśmy, gdyby nie Pan Jezus, gdyby nie Jego wszystkie spełniające się obietnice? Cieszmy się, że na swojej drodze poznaliśmy właśnie takiego miłego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, który jest z nami przez słowa Ewangelii. Jego obecność odczuwamy zgodnie z Pańskim zapewnieniem. Oto jestem z wami aż do skończenia świata. Popatrzmy, jak odmieniło się życie tych 2 uczniów z Emaus. Gdy poznali, z kim rozmawiali, gdy błogosławił, a otworzyły się ich oczy, pełni szczęścia, pełni radości, wstali od stołu i wrócili do Jerozolimy. Nie odłożyli tej radosnej wieści do jutra. Nie powiedzieli, jesteśmy zmęczeni, noc jest, droga daleka, nie mamy przecież samochodu. Podobnie i my. Spodziewamy się, braterstwo, nie wiemy, ale spodziewamy się, że będzie to już niedługo. Spodziewamy się tak, jak Eliasz i Elizeusz, którzy wyszli z Galat z myślą, że to już będzie w Betel. Potem, że to już będzie w Jericho, Jordan. I może znów wielu ze smutkiem wyszeptało, a myśmy się spodziewali. Aby ożyła nasza wiara, nasza nadzieja, prośmy Pana w modlitwie. Panie, zostań z nami, bądź się ma ku wieczorowi. Bo nadchodzą czasy, o których mówi nam święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdziale i 1 wierszu. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, przystąpią do duchów zwodniczych, będą słuchać nauk szatańskich i uwiedzą niektórych obłudą i kłamstwem. Kochani braterstwo, myślę, że ta nasza dwudniowa konwencja, ta nasza dwudniowa uczta około Słowa Bożego była właśnie takim obozem nad wodami Welim, gdzie mogliśmy odpoczywać w cieniu Wszechmogącego, nabierać nowych sił do podróży po pustyni życia. Abyśmy mogli tak powiedzieć, jak apostoł Paweł, żegnając się z braćmi w Efezie, zapisane to jest w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział i 24 wiersz. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Jezusa Chrystusa. Spróbujmy, braterstwo, mieć takie podejście, jak właśnie nasz wystawiony wzór w naszym apostole Pawle. Ale braterstwo, Pan Jezus wymaga od nas jeszcze coś więcej. Nie tylko, abyśmy my odpoczywali tutaj nad tymi wodami i pili tą wspaniałą wodę żywota, jak mówi nasz tekst tematowy, pili z radością, ale i my mamy stać się tym źródłem wody wytryskującej ku zbawieniu dla innych. Odczytajmy słowa Pana Jezusa, które powiedział do Samarytanki podczas rozmowy z nią przy studni. Kto tę wodę pije, będzie pragnął znowu. Kto zaś napije się tej wody, którą ja dam, nigdy już pragnął nie będzie. A woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Kochani braterstwo, ale znów jest problem. Zachodziłoby pytanie, w jaki sposób? Ktoś by powiedział, no bracie, siostro, chciałbym być tym źródłem wody wytryskującej dla innych. Co zrobić? Jak to uczynić? Myślę, że z odpowiedzią śpieszy nam prorok Izajasz w 58 rozdziale i 7 wierszu. Gdy podzielisz swój chleb z głodnym i biednym, gdy bezdomnego przyjmiesz do swojego domu, gdy zobaczysz nagiego i przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza polarna. Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylnią strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie ci, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezeczne mówienie, ale gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jako południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiu i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, które nigdy nie wysycha. Czyńmy tak, braterstwo. Czyńmy innym dobrze. Starajmy się być tym źródłem żywota dla innych. Tym ogrodem nawodnionym, tym niewysychającym źródłem błogosławieństw. Źródło naszego chrześcijańskiego życia i dobrych uczynków niech bije zawsze. Ma być wtedy, gdy spływa na nas deszcz błogosławieństw, jak również wtedy, gdy doskwiera nam żar ognia, trudności i doświadczeń. Starajmy się, braterstwo, być tą palmą w Elim, tym drzewem nad strumieniem wód wsadzonym, którego owoc nie więdnie, którego owoc jest wydawany we właściwym czasie, a co czyni? Poszczęści mu się, bo tak o człowieku sprawiedliwym mówi autor pierwszego psalmu, który całą swoją nadzieję złożył w Bogu. Podobną myśl wyraża również prorok Izajasz, gdy mówi w 61 rozdziale, a 3 wierszu swojego proroctwa: abym dał płaczący nad Syonem zamiast popiołu olejek radości, zamiast szaty żałobnej pieśń pochwalną, zamiast ducha zwątpienia. I będę ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem pańskim ku wysławieniu. Wierni wieku ewangelicznego, po trudach i doświadczeniach życia, zamiast popiołu, popiołu symbolizującego śmierć, pokazanego też w żałobnej szacie, mają już dzisiaj zadatek Ducha Świętego w swoich sercach. Dlatego, kochana siostro, drogi bracie w Chrystusie, to wy jesteście tym szczepem pańskim ku Bożemu błogosławieniu i wysławianiu. To z waszych serc, to z waszych ust oraz wasze chrześcijańskie życie ma się przyczynić ku chwale Bożej. Niech każdy z nas stara się być takim dębem Bożej sprawiedliwości. Kaznodzieja Salomon w swojej proroczej księdze wspomina postać naszego drogiego Zbawiciela. Odczytajmy słowa i też porównuje do drzewa. Odczytajmy słowa z Pieśni Salomonowych, 2 rozdział i 3 wiersz. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak miły mój między młodzieńcami, w jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mojego podniebienia. Czy rzeczywiście, braterstwo, zakosztowaliśmy, czy nie rację ma tutaj mąż Boży, który mówi, że owoc jego jest słodki miłego naszego. Ta wspaniała postać, nasz drogi Zbawiciel, przynosi nam słodkie owoce. Owoc odkupienia, co też były myśli wspomniane, owoc nadziei zmartwychwstania, owoce nadziei żywota wiecznego dla wszystkich pragnących. To nasz drogi Zbawiciel, gdy był na ziemi, to uczył nas, bratestwo pamiętają, że drzewo to po owocach poznane bywa. Wierni Pańscy naśladowcy mają w obecnym czasie ukształtować swój charakter na wzór i na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Jeśli myślimy nieraz, że Pan odwłacza, to On czeka tylko z wielkim wichrem ucisku na nas, abyśmy i my przy łasce i pomocy Bożej wyrobili sobie owoce Ducha Świętego i mogli być zbawieni. Bo tak jest wspomniane w Księdze Objawienia w 7 rozdziale, a 1 wierszu. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga żywego na czołach ich. Tak właśnie, braterstwo, kiedy słyszałem taką historię, że pewna dziewczynka z chrześcijańskiego domu, której rodzice zginęli, została oddana do sierocińca. To ona jedna ze wszystkich dziewczynek czytała Ewangelię. Pewnego dnia przyjechała do tego sierocińca hrabina, powiedziała, że przywiozła prezent dla tej dziewczynki, która nazbiera kwiatów i najpiękniejszy wieniec uwije. Dziewczynka wtedy pobiegła do lasu i narwała kwiatów konwalii. Z nich uwiła wianek. Hrabina, sprawdzając wianki, zatrzymała się przy dziewczynce i pyta, dlaczego właśnie wybrała konwalię. Bo proszę pani, ojciec, gdy jeszcze żył, to właśnie tak często mnie nazywał. Ty konwalio, pragnął, abym taką w życiu była, taka biała, czysta, pachnąca. Mało kwiatów przyniesionych do domu napełnia cały dom wonnością, a liście konwalii leczą. Liście konwalii służą do wyrobu leków nasercowych. Jest to jedyny kwiat, tak biały, a rosnący w cieniu innych drzew. Dlatego i ty, córko, mówił, idź tak przez życie, abyś nigdy nie błyszczała, aby twoja pokora, aby twoja skromność była widoczna, taka jak ta konwalia. Pewien brat, gdy to usłyszał, to powiedział, że ta dziewczynka tak rozbudziła jego uczucia, serca, że on też chciałby być taką konwalią. Nie, odpowiedziała dziewczynka, Ty masz być drzewem. Ty masz być drzewem na strumieniach wód wsadzonym, w cieniu którego takie konwalie właśnie mogą rosnąć. Kochani braterstwo, nasz odpoczynek w Elim dobiega końca. Pora nam ruszać na pustynię życia. Aby ta nasza podróż po pustyni życia skończyła się sukcesem, prośmy Pana, Panie, zostań z nami, bądź się ma ku wieczorowi. Nie wiem, braterstwo, czy dane nam będzie przybyć na to miejsce za rok. A może braterstwo zorganizują konwencję i bracia przyjadą, a może, jak to się prawie, że co roku zdarza, nas już nie będzie. Po nas zostanie miejsce puste. Dlatego dałby dobry Stwórca Bóg, aby jeżeli nie będziemy mogli się spotkać tutaj za rok, to aby dał swojej wielkiej dobroci Pan Bóg, abyśmy się mogli spotkać na jeszcze większej konwencji, tam poza zasłoną, w Królestwie Bożym, gdzie naszego szczęścia, radości żaden smutek ani kłopot już nigdy nie zamąci, gdzie spotkamy naszych drogich braci i sióstr, któryśmy utracili, którzy od nas odeszli. I to braterstwo nie będzie dwa dni, jak tutaj, które tak szybko minęły, ale to będzie cała wieczność. I tej radości, tego udziału w Królestwie, tego zupełnego odpoczynku po trudach życia, tego picia nowego kielicha, kielicha radości z Panem Jezusem w Jego Królestwie, życzę wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.